Poranny gość Radia Rodzina.
W naszym studiu poseł na Sejm Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Witam Państwa, dzień dobry.
Które płuco Prawa i Sprawiedliwości pan poseł reprezentuje? Te bardziej radykalne na czele z byłym ministrem, posłem Przemysławem Czarnkiem, czy to bardziej centrowe byłego premiera Mateusza Morawieckiego?
Reprezentuję przede wszystkim siebie i swoich wyborców. Generacyjnie jestem może przez niektórych przypisywany do tego starego zakonu PC, natomiast no, na mnie to nie działa. Uważam, że i zaletą naszej formacji jest jej różnorodność i to, że ma skupia w sobie różne wrażliwości, różne no, tak, priorytety. Mhm. Przy zachowaniu oczywiście jednego wspólnego kierunku. I myślę, że dobrze, żeby nasza partia została taka właśnie wielokierunkowa, o wielu twarzach, bo różni ludzie trafiają do różnych środowisk, potrafią przekonać różnych ludzi, młodych, starych, mieszkających i na wsi, i w wielkich miastach. I trzymajmy się tego. Warto tę różnorodność i taką wielotwarzowość zachować, ponieważ wiadomo, że system Donta wyborczy premiuje duże partie, premiuje, daje premię za zjednoczeniową tak zwaną, mhm. A z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską, a więc bardzo dużą partię. Więc z naszej strony rozproszenie byłoby no, samobójcze.
Czyli nie zapisze się pan do któregoś ze stowarzyszeń?
Nie zapiszę się.
Bo na liście u pana byłego premiera Mateusza Morawieckiego pana nie widziała. Choć posłowie z Dolnego Śląska tam widnieją.
Nie, ja się nie zapiszę do żadnej frakcji, bo to nie jest moja wrażliwość.
Pana bajka.
Natomiast jest mi tak samo blisko do Mateusza, mm-hmm. jak i do Przemysława. Mówię tak familiarnie, bo to przecież moi koledzy.
A czy prawdziwe są informacje o powstaniu Stowarzyszenia Przemysława Czarnka? Słyszał pan?
Słyszałem. Na mm-hmm. razie jeszcze nie ma konkretów.
I co pan sobie zobaczymy. O tym myśli? Po co kolejne stowarzyszenie? Żeby stryknąć w nos Mateuszowi Morawieckiemu?
Taka... Myślę, trochę próba równowagi, ale to też próba skupiania ludzi o podobnej wrażliwości czy sposobie działania. Ja zresztą nasi posłowie przynależą do różnych stowarzyszeń. Mhm. Stowarzyszenia pana Ociepy czy stowarzyszenia związanego z Centralnym Portem Komunikacyjnym.
Ale pan nie należy, panie pośle.
Nie należy i do żadnego się nie zapiszę.
Czy uda wam się zachować jedność do 2027 roku, czy to jest mina do złej gry?
No mam nadzieję, że nam się uda. Ja w każdym razie będę do tego gorąco namawiał, zachęcał i zniechęcał osoby, które chcą gdzieś odejść.
Mhm. A czuje pan, że toczy się jakaś walka po Jarosławie Kaczyńskim objęcie władzy, gdy przestał być
no
liderem?
Nikt nie jest wieczny. Wszyscy mamy świadomość, że kiedyś prezes będzie musiał przekazać pałeczkę komuś następnemu.
No ale na razie
być
tego nie
może
chce zrobić.
I pewnie no, byłbym nieszczery mówiąc, że takiego myślenia nie ma. Są ludzie bardzo zaambitni, którzy... Gdzieś tam po cichu myślą o przejęciu tego przywództwa w przyszłości.
A pan, kogo widziałby w tej roli?
Nie odpowiem na takie pytanie.
Dlaczego?
Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę nie wiem. Mhm. A po drugie, no nie chcę nikomu składać pocałunku śmierci.
Mhm. A dla pana Przemysław Czarnek to jest... Wymarzony przyszły premier, szef rządu?
Profesor Czarnek ma ogromne zalety. Niebywałą energię. To jest niesamowite, jak bardzo pracuje, tysiące kilometrów robi po Polsce. Spotyka się z ludźmi, ma znakomity kontakt z ludźmi. Sprawdza się i w warunkach wiecowych, i w warunkach kameralnych, i medialnych. No i ma naprawdę ogromną wiedzę o państwie, o świecie. Ma też tę zaletę, że trochę się różni od Mateusza Morawieckiego, który skądinąd też ma mnóstwo zalet, no też ma ogromną energię i wspaniale na przykład znajduje wspólny język z młodzieżą. Jego rządy, co by nie mówili nasi krytycy, to były rządy dobre dla Polski i poradził sobie z kryzysami bardzo ciężkimi i trudnymi. Mało kto miał takie, miałby tyle odwagi i energii, by sobie stawić czoła na przykład kryzysowi covidowemu. No więc co różni Czarnka? Pewnie większy radykalizm w stosunku do Europy. Ja myślę, że ta polityka pewnej równowagi, takiego nieszukania konfliktów w Brukseli, z perspektywy okazała się mało skuteczna. To znaczy nasza
ale
łagodność, ustępstwa potraktowane zostały jako słabość. I myślę, że trzeba z tego wyciągnąć wnioski i poprowadzić twardszą politykę wobec Brukseli, czy wobec liderów unijnych w Niemczech, we Francji. I profesor Czarnek jest tutaj właściwym człowiekiem.
A pan podpisuje się pod jego wszystkimi słowami dotyczącymi ostatniej wypowiedzi, na przykład do mieszkalnictwa. Pamięta pan wypowiedzi?
Ojej, no...
Stwierdzi, że samorządy mogłyby skupować domy, których nikt nie chce kupić, a następnie oferować je na przykład repatriantom ze wschodu. Bo zastanawiam się czasami, czy do opinii publicznej przebijają się takie informacje i one nie są zrozumiałe czasami przez pana profesora. OZE, pamięta pan również...
My jesteśmy na etapie budowania programu na wybory, które mają być za półtora roku. Mm. Rozpoczęliśmy przed paroma miesiącami taką wielką konwencję w Katowicach, kiedy uruchomiliśmy ten mechanizm, powstały zespoły programowe. Odbyło się już około 10 konferencji tematycznych i one będą prowadzone, a jednocześnie wszyscy i liderzy, i my, również ja, jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi, zbieramy opinie, informacje, co jest ważne dla różnych środowisk, dla różnych pokoleń. I z tego będzie montowany program i główne takie lokomotywy, hasła wyborcze. Więc oczywiście różne nasze indywidualne wypowiedzi czasem się rozjeżdżają, no ale nie róbmy z tego... jakiejś sensacji.
To nie będziemy robić. Natomiast czemu nie ma efektu Przemysława Czarnka? O tak patrzę na wasze sondaże i spadacie, jednak oscylujecie w granicach 20-kilku%, jakby brać tą średnią. Ostatni sondaż Opinia 24 daje 21% i no nikt akurat z partii, ani Koalicja Obywatelska, ani wy nie będziecie rządzić większościowo. A musicie zbudować koalicję z konfederacjami, panie pośle. Czemu nie ma Przemysława Czarnka efektu?
To już trzeba socjologów spytać.
A to wy go wybraliście,
wiem, pewnie,
panie pośle.
Ja mówię zupełnie serio.
Też musieliście
robić
jakieś badania.
Nie jest tak, że siedzi paru polityków przy kawie i sobie wymyślę. Oczywiście posiłkujemy się danymi statystycznymi, posiłkujemy się opiniami socjologów. Tak zawsze było i dzięki temu między innymi odnosiliśmy sukcesy. Więc jest to do zastanowienia. Być może będzie potrzebna jakaś korekta w formułach naszego działania, czy może w nadawanie pewnego tonu debacie publicznej. Wrzucanie pewnych tematów nowych do debaty publicznej. Ja sam tego nie wymyślę.
Co dalej będzie z Mateuszem Morawieckim, zdaniem pana? Czy buduje już swoją partię?
Nie wiem, pewnie nikt nie wie jeszcze tego, nawet sam.
Ale jak pan przeczuwa? Pan jest tyle lat już w polityce. Zna go
nie,
pan dobrze?
Serio, Nikt pewnie
jeszcze
dzisiaj tego nie wie.
Bo to wszystko pokazywało, te czynniki wskazują, że chciał zbudować swoją partię. Dogadali się na razie, póki co z prezesem, ale...
Sytuacja jest dynamiczna. Nie wiemy, co się zdarzy za miesiąc, za dwa, za pół roku. Jaka będzie sytuacja Polski wewnętrzna i zewnętrzna. jak się będą kształtować relacje między poszczególnymi partiami, ugrupowaniami, a również frakcjami w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Więc nie wiemy, co się wydarzy. Ja powtarzam, podkreślam, będę optował za tym, żeby zachować jedność w różnorodności. Mhm. Ale jak będzie rzeczywiście, no...
Tego... Ta jedność w różnorodności. Nie. Czy to dobrze, że posłowie Janusz Kowalski i Łukasz Mejza nie są już w Prawie i Sprawiedliwości? Psuli wam wizerunek?
To czy poseł Kowalski jest w klubie dalej, jest aktywny. Jakieś tam zawirowania powstały, które spowodowały, że
i ostra krytyka wobec waszej partii.
Że odszedł trochę na bok, ale dalej pracuje, widzę program najbliższego posiedzenia Sejmu, dalej poseł Kowalski jest aktywny. Natomiast co do posła Mejzy, no, zapowiedział, że będzie występował, walczył w klatce, więc jak wejdzie do klatki, no i niech już może zostanie.
Niektórzy już walczyli od was w klatce, nie wiem, czy pan oglądał, panie
tak,
pośle.
Tak, tak.
Były poseł również, także...
Może to jest dla nich właściwe miejsce, a nie polityka.
O, to mocne słowa w stosunku do pana kolegów. Wyobraża sobie pan koalicję z partią Brauna?
Nie wyobrażam sobie.
Prezes mówi stanowczo nie, pan mówi także stanowczo nie, ale wszystko stanowczo, pokazuje, że musicie zbudować na ten moment.
Stanowczo mówię nie, ponieważ no Braun jest kompletnie nieprzewidywalny. Ja sobie nie wyobrażam pokazywać się wspólnie z człowiekiem, który ma jakieś antysemickie obsesje. No, byłaby to kompromitacja. No, ale również jest niepojęte zupełnie jego no, radykalny antyamerykanizm. Ja sobie nie wyobrażam bezpieczeństwa państwa bez ścisłej współpracy i sojuszu z Ameryką, jaka by ona nie była. Kto by tam nie rządził, co byśmy sobie nie sądzili o Donaldzie Trumpie, to przecież Stany są głównym gwarantem naszego bezpieczeństwa, takim realnym. Na tymczasem Braun jest radykalnie antyamerykański, no co się pewnie podoba tam na wschodzie. Zresztą jego otoczenie też jest dziwaczne. To mówi na dzień dobry, szczęść Boże, ale otacza się ludźmi, którzy są przeciwnikami Kościoła i otacza się jakimiś dziwnymi ludźmi z powiązaniami w Rosji. I nie, to,
no nie
to
jest to spójne. Nie,
trudne do przyjęcia i przełknięcia. Byłoby to bardziej obciążenie chyba niż zysk.
To zostawmy sprawę Prawa i Sprawiedliwości. Jest wyrok Trybunału w Strasburgu. Sędziowie mają prawo do orzekania. Co pan o tym sądzi?
Sądzę przede wszystkim, że powinniśmy rzeczywiście poważnie zabrać się za budowę nowej konstytucji, która uporządkuje...
I popiera pan propozycję Karola Nawrockiego, prezydenta RP.
Tak, jak najbardziej. Nasza konstytucja ma prawie 30 lat. No, ona się po prostu zestarzała i widzimy na co dzień przeróżne słabości. Ona powstawała w konkretnych uwarunkowaniach. Trochę pod Wałęsę. Dziś jesteśmy bogaci, różne doświadczenia.
No dzisiaj
i
nawet
powinniśmy
w
zbudować. I
prezydent Kwaśniewski mówił o tym, by warto by było jakieś poprawki tutaj nanieść.
Ale ja myślę, że nie ma co kombinować, dłubać. Trzeba spróbować zbudować, stworzyć, napisać nową konstytucję. Wspólnie, razem ona i tak musi być przyjęta w referendum, a nie rozdrabniać się.
Czyli referendum jest pan również.
Jest dobry moment na to, znaczy tak, nie ma dobrego momentu, ale doświadczenie polskie przede wszystkim, ale nie tylko, wskazuje, że konstytucje zawsze powstawały w czasach trudnych i kryzysowych. I wtedy to wychodziło najlepiej. Więc jest dobry czas i bardzo boleję nad tym, że część no, naszego świata politycznego próbuje zbojkotować tę inicjatywę z przyczyn no, małostkowych zupełnie. Prezydent...
No bo to jest w jakiś sposób otwieranie puszki Pandory, panie pośle, jednak. Zawsze będzie tak, że konstytucja, najważniejsza w naszym państwie, budzi jednak emocje, jeśli chce się w niej grzebać
budzi,
i zmieniać.
Budzi emocje, oczywiście. Trudno, żeby było inaczej, dlatego powstaje w ośrodku prezydenckim, więc możliwie najbardziej obiektywnym ośrodku, zespół złożony z bardzo różnych ludzi. To nie jest tak, że...
No ale już są kontrowersje. Julia Przyłębska, powołanie jej do rady już wzbudziło kontrowersje.
Ale różni środowiska zgłaszają tam swoich przedstawicieli. I nie wszyscy budzą mój zachwyt. Mają bardzo, bardzo różne życiorysy, niekoniecznie piękne. No, ale są, zostali zgłoszeni przez swoje środowiska, mają kompetencje, więc dobrze. Nie musimy się tam kochać. No, ważne, żebyśmy rzetelnie, uczciwie pracowali nad nową konstytucją.
A zdaniem pana prezydent dąży do wprowadzenia systemu prezydenckiego?
Myślę, że będą prezentowane tam różne opinie. Oczywiście prezydent Nawrocki będzie optował za wzmocnieniem pozycji prezydenta. Ja myślę, że warto się nad tym zastanowić, bo jednym z głównych problemów na naszego ustroju jest to, że prezydent, który ma poparcie społeczne, ma ogromny, gigantyczny mandat społeczny, jednocześnie ma bardzo nikłe kompetencje. Tymczasem rząd, który czasem wisi na włosku, ma kompetencje, premier ma kompetencje ogromne. To coś z tym trzeba zrobić. I myślę, że przesunięcie ciężaru władzy do Pałacu Prezydenckiego ma sens.
Czy prezydent zawetuje trzeci raz ustawę o kryptowalutach, zdaniem pana, czy wykorzysta ostatnią szansę, o którą zabiega dzisiaj premier Donald Tusk?
Jeżeli pojawi się po raz trzeci ta ustawa w takiej samej formie, to oczywiście my będziemy głosować przeciw, a prezydent ją zawetuje. Do Sejmu trafił projekt prezydencki. Jest tam też w grze projekt złożony przez
Polska 2050. Tak.
Ja
zapoznał
myślę,
się pan
z, tego,
z tym projektem?
Że to, co robi Donald Tusk, to, co robi rząd, no to jest taka demonstracja. Wyraźnie nie chodzi o to, żeby sprawę rozwiązać, tylko żeby robić dym i przedstawiać w propagandzie prezydenta jako hamulcowego. Nawiasem mówiąc, no ta ekipa po prostu kłamie, mówiąc, że ten kryzys, to, że ludzie stracili pieniądze, to jest wina Nawrockiego, bo wetował. Guzik, prawda. Ta ustawa rządowa i tak weszłaby dopiero w czerwcu, czyli za miesiąc najwcześniej. Więc ona nie miała żadnego znaczenia dla tego, co się stało na rynku kryptowalut.
A może podziela pan opinię, że powinno się zakazać kryptowalut, jak mówi prezes Kaczyński?
Nie, to nie ma sensu. Kryptowaluty, ten cały rynek jest, istnieje, realnie jest silny i trzeba go ucywilizować, a nie zakazywać, nie wpędzać w jakąś szarą strefę. Mhm. Myślę, że doświadczenia historyczne są tutaj mocne. Takie twarde zakazy często obracają się przeciwko sobie. Trzeba ten rynek po prostu ucywilizować.
Jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, panie pośle, o sytuację w Telewizji Polskiej i blokowanie, rzekomym blokowaniu materiału, który nie miał wypłynąć. Informacje wyborcze podały, że nawet Rada Programowa nie mogła zobaczyć. Wczoraj miała miejsce pana opinia w tym temacie. Dlaczego w ogóle wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, nie zgłosiliście tego do organów ścigania? W pierwszej kolejności, a partia Razem.
To jest niesamowite, że przecież to się wszystko rozgrywa w jednym ogródku, bo przecież to jest spór między telewizją, która jest w rękach jednego obozu politycznego, z tego samego obozu jest prezydent Sutryk, w Radzie Programowej przewodniczącym jest też przedstawiciel wywodzący się z Platformy. Ja o tym wszystkim piszę Wyborcze i Onet, a więc to jest walka wewnętrzna. Ja myślę, że to są w dużym stopniu echa tych różnych sporów, walk wewnętrznych, tego gryzienia się buldogów pod dywanem w Koalicji Obywatelskiej. No ale jest to sytuacja skandaliczna. Powstał materiał, który mówi się, że jest bardzo rzetelny dziennikarsko i został zablokowany, bo...
A widział go pan? Bo on krąży gdzieś dyrektor, się w sieci.
Pani dyrektor lokalnego ośrodka telewizji, pani rzecznik prezydenta, które są koleżankami z telewizji. No, po prostu się dogadały. A w ostatnim czasie miasto przekazało na cele promocyjne 200 tysięcy lokalnemu ośrodkowi telewizji, a w półtora roku to było chyba 700 tysięcy złotych. No więc wyraźnie widać, że ta wrocławska telewizja w dużym stopniu no, jest uwieszona u klamki Urzędu Miasta. No, no i sobie nie, Urząd Miasta i prezydent Sutryk nie życzą krytyki.
No i co z tym, panie pośle?
No będzie dalej dymne, ale to pokazuje, no, jak bardzo ta telewizja w likwidacji no, wyradza się po prostu.
I tu stawiam kropkę, poseł na Sejm Jacek, Świat, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzymy.
Dziękuję, do widzenia.
Poranny gość Radia Rodzina.